Prezentując pierwszych członków Towarzystwa Jezusowego, chciałbym dziś zatrzymać się przy postaci błogosławionego Piotra Fabera, niezmordowanego wędrownego apostoła Europy, pierwszego jezuity na ziemiach niemieckich, którego jednym ze skutecznych narzędzi nawracania ludzi i przezwyciężania protestantyzmu było dawanie ćwiczeń duchownych wypracowanych przez świętego Ignacego Loyolę. Jak zwykle rozpocznijmy od krótkiej biografii błogosławionego. Otóż Piotr Faber urodził się 13 kwietnia 1506 roku w Le Villaret, niedaleko Genewy. Mimo że był synem rolnika, przeznaczonym wolą rodziców do objęcia po nich gospodarstwa, jeszcze jako chłopiec Piotr usilnie pragnął się kształcić, w czym bardzo pomogli mu dwaj jego wujowie, którzy kolejno po sobie byli przeorami klasztoru kartuzów w Le Repozoir. To pragnienie zdobywania wiedzy dodatkowo bardzo się wzmocniło pod wpływem pewnego przeżycia duchowego, które miał Piotr w okolicznościach dość prozaicznych, a mianowicie w czasie pasienia krów. Jak sam wspomina, pod wpływem Ducha Świętego poczuł, że musi swoje życie poświęcić służbie Bożej. W tym celu przez 2 lata uczył się łaciny u proboszcza z sąsiedniej parafii, a w 1516 roku wstąpił do kolegium La Roche. Jako utalentowany młodzieniec szybko robił postępy w nauce i kilka lat później, w 1525 roku, przybył do Paryża dla podjęcia studiów. W tym czasie dręczyły go skrupuły i wątpliwości co do obranej drogi życia. Uspokojenie przyszło pod wpływem swego rówieśnika Franciszka Xawerego, o którym mówiłem przed tygodniem. Szczególny jednak wpływ na Piotra Fabera wywarł dużo starszy od niego Ignacy Loyola, który, jak pamiętamy, po burzliwym nawróceniu przybył do Paryża dla odbycia studiów teologicznych. Wszyscy oni razem mieszkali w kolegium świętej Barbary w Paryżu. Piotr przez jakiś czas udzielał korepetycji Ignacemu, który dopiero zaczynał swoje studia, co szybko przerodziło się w głęboką przyjaźń i w niedługim czasie to Ignacy stał się mistrzem duchowym Piotra Fabera. Pod koniec 1533 roku Faber odprawił ćwiczenia duchowne pod kierunkiem świętego Ignacego, które wywarły istotny wpływ na całą jego osobowość. Przypomnijmy, że Piotr był jednym z pierwszych 7 towarzyszy, którzy na Montmartre 15 sierpnia 1534 roku złożyli śluby, dając początek zakonowi. A ponieważ był w tym gronie jedynym kapłanem, więc odprawił mszę świętą dla swoich towarzyszy. Zaraz potem Ignacy wyjechał do Hiszpanii w celu załatwienia jakichś spraw rodzinnych i stamtąd udał się do Wenecji, gdzie oczekiwał na swoich towarzyszy. W tym czasie to właśnie Piotr Faber przewodził tej wspólnocie pierwszych jezuitów i pozyskał 3 nowych towarzyszy. Po przybyciu jezuitów do Rzymu Piotr Faber został wysłany do pracy duszpasterskiej, najpierw do Parmy w północnych Włoszech, gdzie założył bractwo dla księży i świeckich, którego członkowie zobowiązywali się do codziennej medytacji i rachunku sumienia, a także cotygodniowej spowiedzi, komunii świętej i uczynków miłosierdzia. Kilku członków tego bractwa wstąpiło potem do Towarzystwa Jezusowego. I w ten sposób, mówiąc kolokwialnie, Piotr Faber z pasterza krów stał się pasterzem dusz. Zaraz potem, w 1541 roku, został wysłany jako towarzysz Pedro Ortiza, papieskiego negocjatora, do rozmów z protestantami na odbywającym się w Wormacji i Ratyzbonie Sejmie Rzeszy Niemieckiej. Na krótko udał się do Hiszpanii przez Szwajcarię i dzięki temu mógł odwiedzić po latach rodzinny dom. Potem przybył do Niemiec i był do dyspozycji papieskiego nuncjusza, kardynała Morone, na sejmie w Speyer. Kardynał polecił mu duszpasterstwo wśród nadreńskich katolików w stylu właściwym dla jezuitów. Zgodnie z tym błogosławiony Piotr Faber udzielał ćwiczeń duchowych różnym osobom, nie wyłączając kapelanów dworów książęcych i królewskich. W tym czasie zaczął spisywać po łacinie swoje przeżycia duchowe w memoriale, czyli w dzienniku duchowym, który pozwala wejrzeć w jego głębokie życie modlitwy. Była ona siłą napędową szerokiej działalności duszpasterskiej, którą podejmował. I znów niebawem został skierowany do Moguncji, gdzie miał towarzyszyć bardzo wpływowemu kardynałowi Albrechtowi Brandenburskiemu i wykładać teologię. Właśnie tam, na początku kwietnia 1543 roku, doszło do spotkania z holenderskim studentem teologii Piotrem Kanizym, późniejszym świętym i doktorem Kościoła, na którym Faber zrobił wielkie wrażenie swoim sposobem bycia i duszpasterskim zaangażowaniem. Zauroczony jego postawą, niebawem Kanizy odprawił ćwiczenia duchowne i zaraz potem poprosił o przyjęcie do Towarzystwa Jezusowego. I znów przed błogosławionym Piotrem stanęło nowe wyzwanie. Miał bowiem czym prędzej stawić się w Kolonii w celu wzmocnienia oporu katolików przeciw luteranom. W czasie swego dwumiesięcznego pobytu ze wszystkich sił angażował się w pracę duszpasterską, spowiadając, głosząc kazania, prowadząc rozmowy i udzielając ćwiczeń duchownych. W ten sposób, niejako od środka, poprzez konfesjonał i rozmowy, poznał, co jest główną przyczyną, że tak wielu katolików odchodzi od swoich przekonań i z łatwością przyjmuje idee reformacyjne. Zauważył, że wcale nie chodzi o zasady doktrynalne, ale brak właściwego przykładu życia ze strony duszpasterzy. Ze smutkiem stwierdzał, że gdyby w każdym mieście znalazł się choć jeden gorliwy kapłan, nie byłoby kwestii rozszerzającego się protestantyzmu. Jak bardzo budująca była jego postawa, świadczy fakt, że w krótkim czasie jego pracy w Kolonii przyłączyło się do niego kilkunastu młodych mężczyzn, aby zostać jezuitami. Dla nich założył pierwszy dom zakonny na niemieckiej ziemi. I ledwo co zaczął swoją pracę w Kolonii, a już został przez świętego Ignacego posłany do Portugalii w końcu września 1543 roku, aby zgodnie z życzeniem króla Jana III Portugalskiego był kapelanem księżnej Marii Portugalskiej. Przebywając w Portugalii, nasz bohater nawiązał kontakt z jezuitami w Coimbrze, a potem, gdy już był w Hiszpanii z dworem książęcym, spotkał Franciszka Borgiasza, późniejszego trzeciego generała zakonu, wtedy jeszcze księcia Gandhi. Dodajmy, że to właśnie Franciszek Borgiasz przyjął do zakonu naszego Stanisława Kostkę. Kilka miesięcy później księżna Maria zmarła zaraz po urodzeniu dziecka. Można więc powiedzieć, że trud podróży tego jezuity był daremny. Niemniej jednak, jak wynika z jego listów, on sam nigdy tak nie uważał, ceniąc nade wszystko posłuszeństwo. Trzeba jednak zaznaczyć, że życie Piotra Fabera układało się w ten sposób, że był zmuszony wciąż przerywać co tylko rozpoczęte prace apostolskie i podejmować nowe. Nigdy nie było mu dane dokończyć swoich dzieł i oglądać owoców swego trudu. Uważał jednak, że bezwzględne posłuszeństwo potrafi czynić cuda. Po niespełna rocznym pobycie w Hiszpanii Faber został odwołany z królewskiego dworu i skierowany do Trydentu, gdzie rozpoczynał się sobór, na którym miał pełnić funkcję papieskiego teologa. Niestety zaczął bardzo podupadać na zdrowiu, a to najbardziej z powodu fizycznego wyczerpania ustawicznymi podróżami po Europie i gorliwą pracą duszpasterską. Całkowicie wycieńczony dotarł do Rzymu 17 lipca 1546 roku i tam, dwa tygodnie później, 1 sierpnia, zmarł na rękach świętego Ignacego Loyoli w wieku zaledwie 40 lat. Święty Franciszek Salezy, jako biskup diecezji, z której pochodził Piotr Faber, wszczął jego proces beatyfikacyjny, zakończony aprobatą kultu przez papieża Piusa IX 5 września 1872 roku. Na przykładzie życia i działalności jednego z siedmiu pierwszych jezuitów, Piotra Fabera, sprawdza się niezmienna prawda, jaką wypowiedział święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, gdy dowiedział się o rywalizacji pomiędzy wyznawcami Chrystusa ze względu na tego, od kogo otrzymali chrzest. W odpowiedzi na to apostoł pisze: otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, Bóg. A zatem życie Piotra Fabera to cenna lekcja dla nas, duszpasterzy, abyśmy nigdy zbytnio nie przywiązywali się do powierzonych nam zadań, gdyż tylko słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.